Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Retronauci 2000.
Przy pierwszym mikrofonie Marcin.
Przy drugim Andrzej, a w dzisiejszym odcinku będziemy debatować o tym, jak przeprowadzono gloryfikację narzędzia pracy strażaków, złomiarzy i złodziei, wynosząc je do pozycji wręcz kultowej, czyli rozprawka na temat niesamowitości łomu.
Zasem się są pierdzieli. Tak, tak, dzisiaj będziemy gadali o grze półżywy produkcji kurek. Lub zawór. Czyli Half-Life. Nie no, tak naprawdę to...
Okres to oczywiście... połowicznego rozpadu, ale w sumie dobra, lećmy polskimi tłumaczeniami na chama, dobrze? Półżywy produkcji nie, no, wiesz, kurek. Tu mnie zaskoczyłeś.
No jakby nie było, to tak można by to przetłumaczyć. Oczywiście masz rację z tym, że Half-Life to znaczy, to jest chyba półtrwanie po prostu jakiegoś
okres
tam pierwiastka.
Okres połowicznego rozpadu, bo no tak.
Natomiast ja jako dzieciak, jak oczywiście grałem w tą grę, no to w życiu mi to do głowy nie przyszło i myślałem sobie, że to jest półżywy taka... I ta nazwa też by była fajna. Wiecie, FPS i ktoś jest już taki na wpółżywy, no wielokrotnie już tam prawie zdychamy w tej grze, więc takie coś jest, wiesz, takie nastraja cię tak, że nie będzie łatwo, wiesz, to nie będzie, wiesz, kocyk, łąka i jedzenie sobie z koszyka piknikowego, tylko wiesz, to będzie ciężka przeprawa.
A będziesz jest... szukał ogrysków, rozumiem.
I to też jest
po koszach, już półżywy, dajcie chociaż jabłko, panie, żeby podleczyć 5 helfa.
Grillował headcraba.
Tak, okej. Okay. Będziemy rozmawiali faktycznie o kultowej grze Half-Life, która jest chyba jedną z najważniejszych gier w ogóle wszechczasów, ale jeżeli ktoś z Was jest z nami po raz pierwszy, to podcast Retronauci 2000 to miejsce, gdzie rozmawiamy o dziełach szeroko pojętej popkultury, które powstały przed rokiem 2000, filmach, grach, serialach, również o naszych wspomnieniach związanych z popkulturą lat 80. i 90. Dzisiaj trafiamy sobie z powrotem do worka z grami i rozmawiamy naprawdę o mega ważnym tytule, mega ważnym tytule, zresztą z chyba najważniejszego gamingowego też roku, bo z roku 1998, gdzie wyszły po prostu absurdalne hity po prostu, które zmieniły całkowicie rynek growy. No i powiem ci, Marcin, że przede wszystkim Half-Life skończył 25 lat, to jest dla mnie już też zaskakująca mega sprawa. Tak. I bardzo, bardzo się cieszę, że wreszcie znaleźliśmy czas na to, żeby nagrać o nim odcinek, a nie było łatwo, bo proszę Państwa, ja się z Marcinem umawiałem na nagranie i tak pytam, no Marcin, może w sobotę, bo tu teraz krucho z czasem coś, że Marcin mówi, nie, no w sobotę nie mogę, kurczę, wiesz, no może w piątek, ja mówię, ale co z tą sobotą, no wiesz, no ślub biorę, no nie mogę w sobotę, znaczy chyba nie zdążę przed tym ślubem. Drodzy Państwo, ten oto człowiek w ten sposób właśnie mnie poinformował, że jutro bierze ślub, więc wszystkiego najlepszego życzę Ci tak od razu tutaj na łamach podcastu. Mam nadzieję, że wszystko się uda. No nie, to nie to, ale generalnie buzi i te sprawy, także
no tak, no
najlepszego.
Tak, no wiesz, no ja Cię tak jakby, no tak, poinformowałem Cię faktycznie tak, jakbym szedł po pizzę co najmniej albo po wodę mineralną do sklepu. W sobotę, wiesz, nie mogę stary w sobotę, bo jadę na wymianę klocków hamulcowych, nie? Przy okazji tam, wiesz, biorę ślub, nie? Tak więc, ale to rzeczywiście, no to już ja już z moją narzeczoną, że jesteśmy tyle lat, że to jest oczywiście było...
Co to tam tak sobie po prostu pójdziemy?
Dokładnie, to już było wiadomo. Zwłaszcza, że to jest taki ślub cywilny, więc wiecie, to nie jest z żadną tutaj imprezą, więc no to też nie jest jakieś tutaj wielkie święto. No bierzemy sobie ten ślub cywilny, wsiadamy do auta, przyczepiamy puszki z Just Married i wjedziemy prosto w góry. Więc
jak się znam, to będą puszki po Red Bullu.
Oczywiście, taki mamy plan, ale generalnie a propos jeszcze ślubu, taka ostatnia rzecz, to ci powiem, że śmieszne, bo dwa dni temu podgrzewałem sobie jakiś tam rosołek w kubku w mikrofalówce. No wiesz, niektórych naczyń nie można wsadzać do mikrofalówki i je tam podgrzewać, dlatego że one się rozgrzewają kosmicznie, te kubki. No ja wsadziłem taki kubek, który się właśnie bardzo rozgrzewa i wyciągając ten kubek, dosłownie aż mi się przylepił do palców, był tak rozgrzany, tak się poparzyłem, chłopie, tak się poparzyłem. Ojej. Że na tym palcu, gdzie się zakłada obrączkę, mam taką, chłopie, ranę wielką, gdzie mi skóra, chłopie, schodzi, że ja już widzę, jak będę jutro...
Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, Marcin, nie rób tego!
Że chłopie, jak ja jutro będę zakładał to na ten poraniony palec tą obrączkę, to ja już widzę, jak będę miał minę taką...
Wszyscy będą mówić, jak się wzruszył, a ten z bólu płacze.
Ja się boję, że zacznę robić taką minę, wiesz, taką przerażoną i w ogóle takiego bólu, aż ten gość, który będzie nam udzielał ślubu, powie tam, że proszę pana, pan to chyba niechętny jest, nie? To chyba się nie cieszy, nie? A ja taka mina skrzywiona i...
Dobrze, jest wszystko, wszystko. Kontynuuję.
Jest okej. No, to jest, może, o, może być śmiesznie, no, jeśli by była jakaś śmieszna anegdotka, to nie, omieszkam ci ją tutaj przedstawić. No, natomiast tak, no, dokładnie, dzieje się, niech się dzieje życia kres, życie z nowelą i tak dalej. Ale przejdźmy sobie do Half-Life'a, to co powiedziałeś wcześniej, 25 lat, stary, to jest po prostu jakiś kosmos, to mnie z jednej strony szokuje, z drugiej strony martwi. No bo czas leci nieubłaganie również dla nas. Tak sobie myślę, Boże, przecież pamiętam, jak grałem w Half-Life'a, to niemożliwe, że to było 25 lat temu.
To jest trochę przerażające, że tyle czasu minęło, bo z ostatnich 25 lat powiem ci, że niewiele jest takich gier, które bym pamiętał tak bardzo, ten pierwszy moment grania, jak właśnie Half-Life. To była dla mnie taka gra, wiesz, ja byłem bardzo z tego obozu Quake'a. Dla mnie Quake był po prostu tą grą FPS, która jest idealna i generalnie byłem tak bardzo quake'owy, że nie wyobrażałem sobie w ogóle grania w cokolwiek innego, co jest FPS-em, bo to była dla mnie po prostu herezja, to jest jak zdrada, wiesz, po prostu jakbym zdradzał swoją kochaną gdzieś tam no Half-Life jak się pojawił, no to powiem ci szczerze, że zrobił mega wrażenie i ciekawe jest to, że właśnie zobacz, minęło 25 lat, nie wiem jak ty, jestem właśnie ciekawy w ogóle jak jest u ciebie, ale ja po tych 25 latach po prostu, no Half-Life do tej pory jest taką grą, którą pamiętam, no takie top 5 gier naprawdę, które pamiętam, jak wiesz, jak grałem, jakie to były emocje, wrażenia. Na pewno byłby to jeszcze właśnie Baldur's Gate u mnie, może StarCraft i tak dalej. Musiałbym pomyśleć jeszcze, co tam było, bo na pewno był jeszcze Diablo pewnie, ale ten Half-Life, kurczę, no na pewno jest w tej topce. Mimo, że byłem Quake'owy, to Quake'a jak pierwszy raz odpalałem, no okej, pamiętam to wszystko też dosyć wyraźnie, ale ten Half-Life, no to jest po prostu takie walnięcie w twarz. No bo to jest naprawdę przełom w gamingu, moim zdaniem, taki naprawdę fest.
No tak, dokładnie. Ja, są takie rzeczy, takie gry właściwie, które tak ci się wydaje, że gdzieś się tam słyszałeś coś o nich, znaczy, że chyba w nie grałeś, poczekaj, muszę pomyśleć, pogooglam, a to, no masz rację, grałem w to. Half-Life, jak słyszę Half-Life, nie ma żadnego googlania. Tak, oczywiście grałem w Half-Life'a, Half-Life to była mega miazga. No i w ogóle właściwie sam proces powstawania tej gry był tutaj bardzo dociekawy. Tutaj pokrótce może na wstępie przypomnimy sobie troszeczkę historię właściwie wytwórcy tej gry, czyli Valve. Tutaj będziemy się na pewno posiłkowali wspomnieniami twórców i pracowników Valve, które są uwiecznione w bardzo fajnym dokumencie, który wyszedł niedawno na 25-lecie gry na YouTubie, więc jeśli będziecie chcieli, to też zapraszamy do niego.
Na kanale Valve można zobaczyć.
Dokładnie, tam jest na oficjalnym, więc możecie zobaczyć. To naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. No i generalnie zaczęło się właściwie od dwóch pracowników Microsoftu, czyli od Mike'a Harringtona, który pewnego dnia stwierdził, że praca dla tak wielkiej korporacji, jak do jakiej urósł Microsoft, nie jest już dla niego i chciałby się chyba zajmować grami. No pewnie w rzeczywistości wyglądało to na tym tak, że zarobił już tyle siana, że zaczęło mu się nudzić po prostu tworzenie tego nowych okienek, czy tam Painta, dorabia jakichś feature'ów do Painta, no nie? Więc stwierdził, że no, może by coś innego. No jak to Archon ładnie ujął w swoim felietonie o Half-Life'ie, to nie jest to romantyczna opowieść o biznesie z garażu, jakich wiele w Ameryce. Nie. Tu akurat mamy dwóch zarobionych po sufit gości, którzy zakładają sobie firmę, która miała tworzyć gry. No i Harrington wziął ze sobą Gabe'a Newella i postanowili razem założyć firmę. Gabe generalnie wspomina, że właśnie w tym dokumencie on to fajnie mówi, że tak naprawdę nie wierzyli, że im się to uda i że pewnie za rok wracają do Microsoftu na kolanach w ogóle prosząc o swoje dawne posady. No ale fakt jest faktem, na jednym się znali, na tworzeniu oprogramowania i to im dodawało otuchy. No a jako kasiaste i dosyć łebskie osoby w branży mieli dodatkowo spore znajomości, no nie?
O, tak. Zresztą, wiesz, jak mówimy w ogóle o Gabe'ie i o Mike'u, to w zasadzie jak myślę o Gabe'ie, to tak jak teraz zacząłeś o tym opowiadać, to przychodzi mi tylko jedna postać do głowy. Zastanawiam się, jak bardzo on wpłynął na stworzenie Petera z Family Guy'a. Nie wiem, czy kiedyś Family Guy'a oglądałeś.
Oj, tak!
Szczególnie te stare po prostu zdjęcia Gabe'a, to jest Peter, nie? Dosłownie.
Tak, 100%. Bo w ogóle sam Family Guy to jest masakra, jeśli ktoś nie oglądał.
Oczywiście.
Taka mała dygresja, że polecam.
Tak, generalnie, tak jak wspomniałeś, panowie wynieśli z Microsoftu olbrzymie walizki pieniędzy i dzięki tym pieniądzom byli w stanie właśnie zacząć pracować nad tym, nad czym sobie wymarzyli. Dla mnie to jest też szokujące, że to był rok w zasadzie, wiesz, 95, przełom 95 i 96, czyli premiera Windowsa 95 i już to dało im tak ogromne pieniądze, gdzie oni nie byli przecież, wiesz, Billem Gatesem, oni byli tylko pracownikami, którzy pracowali tam i to im dało na tyle duże pieniądze, że byli w stanie założyć sobie swoją firmę i produkować gry komputerowe, no a przez to, że byli dosyć dobrymi programistami, tak jak mówisz, mieli znajomości, no to znali się z nikim innym jak z panami z id Software.
Dokładnie tak, no zwłaszcza, że Gabe przeportował za darmo Duma pod Windows 95, jeszcze pracując w Microsoftie.
I to tak chyba ProPublico sobie... Bono, nie? Z
tak,
tego, co
dokładnie,
pamiętam.
Dokładnie. Nie wziął za to żadnej kasy. ProPublico Bono, czyli tak dla dobra, dla dobra społeczeństwa, tak? Dla dobra ludzkości to chyba znaczy. Żeby nie było, że mnie obraża, że ja się cieszę. Nie, ale jakimś cudem znam to określenie ProPublico Bono. No dobra, tak, dokładnie, zrobił to za darmo. Generalnie chyba Doom mu się tak bardzo, bardzo spodobał, że...
No nie dziwię się, Doom się chyba wszystkim wtedy podobał.
Oj, tak, no to byli
zafascynowani programiści przede wszystkim, nie? W ogóle tym Doomem. To wiesz, to co zrobili chłopaki z id Software było takim, po prostu wydaje mi się, że to było coś, co podziwiali po prostu programiści wszelokiej maści, którzy popatrzyli na to, zobaczyli, co tu powstało i stwierdzili wow. A szczególnie, że gry, warto wspomnieć, że gry wtedy nie były tak naprawdę dochodowym biznesem, nie? Więc też ta ich decyzja była bardzo taka odważna.
Masz dokładnie absolutną rację. Gry wychodziło dużo gier, ale zarabiało niewiele.
Prawie czyli w ogóle.
Dokładnie, jeśli w ogóle nie szli, że tak powiem, na minusie nie lecieli. To dokładnie to jest tak, na 100 gier tam zarobiło może parę. To nie jest jak teraz, że wydasz praktycznie cokolwiek i raczej, padają studia dalej, ale no to musiałbyś wydać jakiegoś wyjątkowego gniota, żeby to się jakoś nie udało. No teraz jest na przykład moda na te boomer shootery i naprawdę boomer shootery to widać, że to sobie robią jacyś domorośli programiści w domu, a one się tak sprzedają, mają na Steamie jakieś wyjątkowo wysokie oceny, więc no tak, teraz łatwiej o wiele zrobić grę. No i mówiąc o tych znajomościach, o których wspomnieliśmy na początku, no to mieli cholerne znajomości, no bo dostali kod źródłowy Quake'a od id Software.
No właśnie, miałem cię zapytać, dlaczego jest Marcin łatwiej, a ty miałeś powiedzieć, bo teraz mamy gotowe silniki darmowe i wtedy mogliśmy przejść do, ale nie wyszło. No w każdym razie, tak, dostałeś silnik Quake'a.
A tak mieliśmy zrobić? Ja to nie wiedziałem.
Tak sobie wymarzyłem i tak próbowałem ci wejść słowo, ale się akurat
to chodź,
nie wyszło.
Chodź tak zrobimy, no to powiedz.
No dobrze,
tak,
dobrze. No tak, Marcin, ale dlaczego łatwiej jest teraz zrobić gry?
Bo teraz masz silniki normalnie, wiesz, masz już konkretne takie silniki, które możesz skorzystać przy tworzeniu gry, natomiast wtedy silników nie było i...
Ale właśnie, oni dostali silniki! Nie, dobra, już wiesz, to przejdźmy normalnie. Ale tutaj też są ciekawostki, bo w zasadzie ta sytuacja nie jest taka jednoznaczna, bo jedne materiały mówią, że oni ten silnik dostali bardzo łatwo, a drugie materiały mówią, że nie do końca i generalnie... Sam oglądałeś ze mną, znaczy może nie ze mną, tylko obaj oglądaliśmy wywiad, który jest właśnie na tym materiale oficjalnym, Valve'owym, na temat powstawania Half-Life'a i tam pada informacja, że oni w zasadzie dostali tą płytkę na zasadzie ej, siema John Romero, tam w ogóle wiesz, my grę chcieliśmy zrobić, a John powiedział, patrzcie, mam dla was taką płytę, bierzcie i korzystajcie z tego wszyscy, oto silnik Quake'a jest, a generalnie są też drugie informacje, które spływają z bardzo wielu miejsc, że panowie id Software to wcale tak nie zareagowali, że to było takie, co? Nasz silnik chcecie, to tam jakbyście mogli, zamknijcie za sobą drzwi.
Jestem w stanie to trochę uwierzyć, po pierwsze z dwóch rzeczy. Po pierwsze to, że Gabe przeportował tego Dooma za darmo, za co id na pewno zarobił trochę hajsu, więc to już jest duży plus. Taka pomoc dla nich, wiesz, tak jak mówisz, ProPublico Bono, no to jest na pewno przyjacielska bardzo przysługa, o której ciężko zapomnieć i raczej nie można się tak odwrócić od takiej osoby. A drugie, przecież id Software samo właściwie bardzo chętnie udostępniało troszeczkę swój kod gry pod moderów. Właściwie jakoś nigdy tego strasznie chyba nie kryło. Nie wiem, w ogóle More Than Welcome było u nich środowisko moderskie. Przecież te wszystkie wady, nie? Te pliczki, które były bardzo łatwo edytowalne, które można było sobie... robić różne mody na właśnie czy na Doomie, czy na Quake'u, tak więc mnie się wydaje, że panowie z id po prostu chyba to nie było tak, że musieli go ich tam strasznie błagać. Pewnie pogadali, w końcu dali. Aczkolwiek nie dziwię się, bo to wiesz, to nie jest rzecz, którą rozdawać każdemu. Poza tym też mogli mieć takie myślenie, że na przykład dwóch bogatych gości sobie, wiesz, założyło studio i myślą, że będą gry tworzyć, nie? A my tu w pocie czoła wymyślamy to od podstaw. Jakby to też mogło być takie dla nich, że no kurde, to tak jak uczyłeś się całą noc, a ktoś będzie od ciebie ściągał. Ja oczywiście pół studiów ściągałem. Kurde, mam nadzieję, że nie cofną mi za to. No, pół ściągałem.
Mam to wyciąć, ale, czy coś? Ale...
Nie, zostaw, zostaw. Ale wiesz, rozumiem te osoby, które obok mnie siedziały na przykład i tam nie raz czy dwa, ktoś nie za bardzo chciał, żeby od niego ściągać, bo nie dość, że po pierwsze we dwóch mogliśmy wylecieć z tego egzaminu, to po drugie, jakby to on się uczył całą noc i dlaczego ja też mam dostać tą czwórkę, skoro ten, no jest to jakiś tam sposób myślenia, który gdzieś tam można zrozumieć, no ale summa summarum ten silnik dostali, w ogóle zaczęli tworzyć tą swoją firmę w 4 osoby, jak wspominają właśnie w tym dokumencie.
Zobacz, jak bardzo jest to podobna sytuacja do id Software, nie? Gdzie też jest dwóch takich ojców założycieli, ale w sumie zaczynają w czwórkę.
Tak, dokładnie. Dokładnie tak jest. No wiesz, generalnie tutaj też problemem był brak pracowników na rynku. Na przykład Gabe wspomina, że człowiek, który napisał najwięcej kodu do Half-Life'a, miał doktorat z chemii.
Tak.
Tak, więc to jest dosyć ciekawe. I tam w ogóle było bardzo dużo inżynierów takich per se, prawda? To byli inżynierowie, którzy nie mieli doktoratu z gier komputerowych. No bo teraz macie te kierunki grafika komputerowa, jakaś tam różne, jeśli chodzi o związane z grami po prostu komputerowymi. Natomiast wtedy, no to właśnie nie. To byli ludzie, którzy właśnie często byli chemikami, fizykami, ale oprócz tego rozumieli.
To w zasadzie wymyślali, nie? Tak naprawdę kładli podstawę pod tworzenie tych gier wtedy. To był ten czas, tak, że to wszystko się rodziło.
Tak, no kiedyś musiało i tak jest, tak jak mówisz, no zawsze jest tak, że jest jakaś nisza, nie ma od tego specjalistów, nisza się wypełnia i pojawiają się specjaliści. No i tak samo tutaj było, jeśli chodzi o te gry, no nie było właśnie ludzi z doktoratem stworzenia gier, wszystko się dopiero rozwijało. Na przykład no fajnym też przykładem jest chociażby głupie tekstury tutaj do Half-Life'a, gdzie pani...
To też
pani
chyba jedna osoba, nie?
Tak.
W sumie odpowiedziała.
Dokładnie.
Wiesz co, ja ci przerwę na chwilę, bo teraz się boję, że ktoś może źle zrozumieć to, co przed chwilą powiedziałem, bo gry powstają oczywiście, no to 97 rok, czy tam 96, kiedy zaczęły się prace nad Half-Life'em, to oczywiście nie są początki tworzenia gier, natomiast to są, jak dla mnie, to są początki tworzenia takich gier, jakie rozumiemy w tej chwili te gry. W zasadzie ten 98 rok, można się cofnąć do tych gier i nie ma takiego przełomu jakościowego, powiedzmy, jaki był między tym 95 a 98 rokiem. Te gry właśnie po 96, 7, 8 roku już są takie, że można się do nich teraz cofnąć i są, powiedzmy, widać, że one położyły te podwaliny pod to, co my gramy w tej chwili, że one stworzyły jakby, że one stworzyły po prostu ten gaming, jaki znamy w tej chwili. No i o to mi chodziło, żeby ktoś nie pomyślał, że myślę sobie, że w 97 roku to gry w ogóle wymyślono, więc nie.
Andrzej myśli, że pierwsza gra na świecie to Half-Life.
No właśnie.
Nie. Oczywiście wiemy, wszyscy jesteśmy ludźmi inteligentnymi i wiemy, że użyłeś tylko skrótu myślowego. Jak najbardziej zdajemy sobie z tego sprawę. No a tak wracając do tych tekstów, to chociażby właśnie to, co wspomniałeś, że tekstury to były na barkach jednej osoby. To pani Karen Lore, no tutaj przepraszam, jeśli źle przeczytałem nazwisko, zaczęła tworzyć je na początku ręcznie, ale później no był taki ogrom tego, no dla jednej osoby, wiecie, stawianie tego wszystkiego piksel po pikselu, no to było troszkę za wiele, tak więc jeździła po całym Seattle ze swoim aparacikiem i robiła zdjęcia różnych fragmentów ścian, ogrodzeń, na przykład wagonów towarowych. Każdy praktycznie kontener, który widzicie w Half-Life'ie, to jest bok wagonu, to jakiegoś towarowego, który stał sobie na szynach i pani po prostu zrobiła zdjęcie i jakoś to przerobiła na teksturę, więc kreatywność tutaj tych osób no, musiała być na bardzo wysokim poziomie i no widzisz, to też tu, patrz jak to fajnie, tutaj widać, że tak naprawdę nie liczy się, pasja. Chemik potrafi napisać czasami lepszą grę niż jakiś tam gość, który te gry pisał. Jest w tym, może być w tym lepszy. Tutaj laska, jedna kobieta może zrobić, wiesz, gro zdjęć, robiąc wagony, ale wiesz, z pomyślunkiem to wszystko użyć w tych. Więc chyba właściwie to jest najważniejsze i myślę, że to na początku napędzało firmę Valve, czyli po prostu pasja.
Tak, ale jak mówisz o tych wagonach, to mnie przypomina się też widok tego, jak wyglądała w Half-Life'ie pustynia i bardzo mi się podobało, jak zobaczyłem, jak pokazywała zdjęcia pustyni, które zrobiła, żeby zobaczyć sobie, tak wyglądają góry w tle pustyni, a tak wygląda pustynia. Tutaj po raz kolejny was odsyłamy do tego materiału na stronie Valve, na kanale Valve. I właściwie to zdjęcia, które pokazała, no to wyglądało jak kawałek Half-Life'a, więc trzeba przyznać, że bardzo dobrze udało im się to w ogóle odwzorować.
No nie, no myślę, że właśnie tutaj pasja ich i pomysłowość przede wszystkim ich mocno nakręcała. No i cóż, razem z tutaj wzrostem firmy równolegle powstawała ich pierwsza gra i oczywiście nie był to Half-Life, tylko w zamyśle był to Quiver, czyli Kołczan. Dokładnie. Właściwie był inspiracją Mgły Stephena Kinga. Mam nadzieję, że każdy Mgły
oglądał. To mnie też zaskoczyło, wiesz, z tą mgłą. Powiem ci szczerze, że ja się tego bym nie dopatrywał, ale jak pomyślę o samych założeniach i jak bardzo przebudowali historię z mgły, to faktycznie pasuje. Mgła jest w ogóle bardzo fajną książką i zresztą miała parę adaptacji filmowych, lepszych i gorszych, tak jak większość tak naprawdę dzieł Stephena Kinga. Natomiast faktycznie wyciągnęli z tego takie najważniejsze rzeczy. W ogóle Stephen King faktycznie no, ma niesamowite tak naprawdę zdolność do tego, do tworzenia światów, do tworzenia pomysłów, co się w tym jego świecie zdarzyło. Ja do tej pory powiem ci szczerze, że sięgam po książki Stephena Kinga, mimo że one nie są super wybitnie napisane, przynajmniej nie wszystkie. Przez niektóre miałem naprawdę duży problem, żeby przebrnąć chociażby jego najsłynniejszy cykl o Rolandzie, który jest po prostu napisany w taki sposób, że miałem problemy, żeby dobrnąć do końca, ale jednocześnie to są takie książki, że mimo wszystko trzymają cię przy sobie, do końca jednak doczytasz i nagle z jakiegoś powodu jednak wracasz do następnej każdej książki, która wychodzi, więc ja bardzo akurat Stephena Kinga lubię, mimo że nie powiedziałbym, że jakbyś mnie zapytał o ulubionych pisarzy, to nigdy bym go nie wymienił w tej topce, ale cholernie dużo tych książek Stephena Kinga mam za sobą. I tutaj ta mgła, akurat zaskoczyło mnie to, że oni byli zafascynowani tą mgłą, ale z drugiej strony faktycznie spoko, bardzo to pasuje moim zdaniem.
No wiesz, tutaj ja muszę ci przyznać, że jeszcze a propos Stephena Kinga, to skwituję to tylko jednym słowem, no must have i w ogóle Stephen King to Stephen King, nie ma go nawet do kogo przyrównać, King, po prostu, naprawdę, po prostu King. No myślę, że tutaj wiesz, to całe połączenie się z jakby... połączenie z tą książką właśnie z inspiracją mgły polegało na tym, że no w mgle pojawiły się te potwory takie, nie? Zombiaki to chyba jakieś były, czy jakieś inne żywe trupy.
W zasadzie to można byłoby powiedzieć, że tam też w mgle doszło do, przynajmniej w jednej z adaptacji filmowych bardzo wyraźnie jest zasugerowane, że tam był ośrodek wojskowy, w którym doszło do nieudanego eksperymentu i tutaj właśnie mamy ten element Half-Life'owy. I się zaczęły pojawiać stwory w zasadzie z innego wymiaru, nie? To,
no dokładnie.
Zastanawiam
dokładnie
się,
tak.
Czy gdzieś, wiesz, jedno, czy na przykład to, w jaki sposób zmienił trochę Half-Life patrzenie na oryginał, na mgłę gdzieś tam z oryginału, czy na przykład z kolei sam Half-Life nie zainspirował potem kolejnych adaptacji filmowych, to się wszystko trochę tam mieszało, ale faktycznie teraz jak myślę o tej mgle, to tutaj ona bardzo pasuje, także spoko.
No tym bardziej, jeśli mówisz, że, bo ja już tak mgły dobrze nie pamiętam, jeśli faktycznie tam dochodził do tego jakiś ośrodek wojskowy lub czy jakiś, nie
w jednej z adaptacji filmowych, tak.
Czy jakiś portal, który tam otworzyli właśnie, że przez niego przechodziły te potwory, no to generalnie, no to jest Half-Life, no bo przecież tak się zaczęła historia Half-Life, gdzieś tu otwiera się portal i te przeciwnicy, te stwory wszystkie wszelakiej maści zaczynają do naszego wymiaru. Po prostu przenikać.
Tylko, że obserwujemy to z punktu widzenia naukowca, który jest w tej bazie wojskowej, a nie obserwujemy tego na przykład z punktu widzenia ludzi mieszkających w miasteczku obok, nie? Więc to jest to.
Dokładnie tak. Silnik na pewno od id tutaj był solidnym fundamentem, jaki dostali na początek, ale wiesz, no mimo wszystko Valve też nie było, że tak powiem, słabe w te klocki i no i zaczęli robić szybko dosyć, modyfikować właściwie ten silnik pod siebie, zaczęli właściwie no mieszać, no i generalnie tworzyć, chociaż wiesz, jakby tak naprawdę to też nie jest tak, że nie było tutaj problemu, bo już pierwsze problemy pojawiły się, właściwie największe problemy pojawiły się już przed wydaniem w 97, gdzie zwątpili totalnie w swoją grę, stwierdzili, że w ogóle to wszystko się nie trzyma kupy, w ogóle levele podoklejane są bez sensu, jakoś tak wszystko to się nie pasuje, a to wynikało z tego, że na przykład level designerzy, fajnie to też w tym dokumencie było wyjaśnione, że oni po prostu robili levele osobno, to znaczy siedzieli sobie w osobnych pokojach, I na przykład tam było, hej Mark, zrobiłem taki i taki level, no pokaż, sprawdzę go później. Hej Tom, a ja zrobiłem taki. Jakby nie siedzieli i nie myśleli nad tym, żeby to było spójne. Po prostu robili trochę z taką myślą właśnie jak o Quake'u czy coś takiego. Po prostu kolejny etap. A to nie do końca tak miało wyglądać, no bo przecież Half-Life jakby to łączył w jeden wielki świat, więc te podoklejane levele średnio wyglądały. Dodatkowo te postaci wyglądały dosyć komicznie, nie? Oczy jakby się nażarły jakieś ekstazy, po prostu takie, wiesz, wielkie, wyłupiaste. No to było naprawdę bardzo dziwne. Aż jak to oglądałem, te pierwsze wersje, to sobie myślałem, serio? Chcieli zrobić takie twarze? No bardzo, bardzo dziwne podejście. Takie, no rozumiem, że tam przerażenie na ich oczach, ale no to już wyglądało naprawdę...
Tak, to przerażenie, szczególnie jeżeli ktoś z was będzie oglądał materiały związane z tym, jak na początku Half-Life wyglądał i zobaczycie, jak wyglądał jeden z ochroniarzy pracujących tam na miejscu, który jest przerażony, widząc, co się dzieje, no to wiesz, teraz mamy animację twarzy, teraz mamy możliwość animacji, to jest coś, co się pojawiło też w Half-Life 2, nie? Ale to trochę o tym później sobie porozmawiamy, bo jedynka też prowadziła, wiesz, pewne rozwiązania, które są szokujące, to też za sekundkę.
Tak.
Ale na początku nie mieliśmy takiej możliwości, żeby postać tam, nie wiem, wybałuszyła oczy czy coś. To była płaska tekstura nałożona na wielokąt, więc tutaj w tych wszystkich grach, które mieliśmy wcześniej, które bazowały na tym 3D, a nie było ich aż tak dużo, to raczej były po prostu płaskie tekstury nałożone na jakiegoś tam stwora. I w zasadzie ja byłem też w szoku, że animacje wtedy tych postaci na początku robiło się właściwie całym modelem. Tak. To wiesz, to były pojedyncze klatki animacji całego modelu, co cholernie obciążało też system. I tutaj właściwie dochodzimy do punktu, w którym Half-Life stworzył coś naprawdę niesamowitego.
Mhm. Ja myślę, że w ogóle Half-Life stworzył bardzo tutaj kilka przełomowych technologii, o których powiemy dosłownie w następnym zdaniu. Natomiast jeszcze kończąc tamten wątek, to po tym swoim takim chwilowym załamaniu postanowili, że zaczną od nowa, właściwie biorąc bardzo dużo z tego Quivera swojego, mając dopieszczony już silnik, przerobili wszystko i pokazali na targach E3, które no nomen omen już nie istnieją, rest in peace E3. Szkoda, bo to E3 to, jejku, mam takie wspomnienia.
Było coś kultowego.
Jak kupuję sobie Secret Service, czy jakiś Neo Plus, jak jeszcze miałem konsolę i tam, wiesz, zawsze na okładce co roku E3, żółte E, czerwone 3 i tak człowiek wiedział, że to będą premiery, to ale się będzie działo, to będą, już biegnę do domu, już czytam, wiesz, po drodze, stary, już prawie w latarnię wszedłem. Nie? Wiesz, o co chodzi? To było coś cudownego. No i tak samo, nie dziwię się, że twórcy tutaj Valve, jak pokazało sobie, pokazali tego Half-Life'a, bo już zmienili nazwę z Quiver, stwierdzili, że Half-Life będzie fajną nazwą, pokazali takie demko na E3, a na E3 po prostu zrobiło ono mega furorę, ludzie byli w szoku, że tak bardzo zmienili grę, no nie wiedzieli tego, że oni nie zmienili, a napisali ją od nowa praktycznie, no i dostali nawet tutaj tytuł, znaczy nagrodę za najlepiej zapowiadającą się grę, więc myślę, że dało im to solidnego kopa. No a tak jak wcześniej wspomniałeś, wprowadzili kilka naprawdę mocno przełomowych rzeczy.
Wprowadzili, ale to wszystko trwało, bo też warto wspomnieć, że produkcja w ogóle na samym początku miała trwać rok. Wtedy mniej więcej tyle planowało się na produkcję gry komputerowej i w tej chwili to się
wydaje... I tak się robiło.
To jest w ogóle, w tej chwili wydaje się nie do pomyślenia, ale oczywiście te gry były dużo mniejsze. Chociaż jak pomyślimy o Half-Life'ie, to jest jednak kawał gry. Okej, dostali silnik od panów z id Software. Jednak mimo wszystko to jest naprawdę kawał gry i tak jak wspominałeś, z początku oni planowali właściwie wszystko tak trochę osobno i tak dalej. No ale to też dlatego, że to był ich początek, to była pierwsza gra, jaką produkowali. Natomiast wystarczyło ten niecały rok czasu, żeby doszli do wniosku, że źle do tego podeszli, wiedzą, że jak to teraz zrobić i żeby zresetować w zasadzie projekt totalnie do zera. I to jest też niesamowite, że na 3 miesiące przed premierą wyrzucili cały produkt do kosza, ale dało nam to możliwość prowadzenia takich technologii jak na przykład ruch szkieletowy postaci, co jest w ogóle przełomem takim naprawdę bardzo dużym w tworzeniu gier komputerowych. Bo do tej pory, tak jak wspominałem, mieliśmy animację, która po prostu ruszała całą postacią i była przede wszystkim bardzo obliczeniożerna i w zasadzie nie dawała takich dużych możliwości jak to, że wprowadzono szkielet. Pod spodem gdzieś ta postać, którą mamy gdzieś po prostu w tym modelu 3D, jest normalnie osadzony szkielet i w tym momencie mogliśmy dać tylko informację na przykład, że zgina nam się ręka w łokciu. I generalnie cały ten szkielet odpowiednio się do tego dostosowywał i dało nam to możliwość animowania tych postaci w taki sposób, że czegoś takiego wcześniej nie widzieliśmy. Ja pamiętam te pierwsze momenty, kiedy odpaliłem Half-Life'a i po tym pamiętnym intrze, gdzie jedziemy pociągiem, myślę, że o tym nie będziemy opowiadać, bo po prostu każdy ten wagonik pamięta, jak jedzie przez ten tunel. Myślę, że każdy w zasadzie na początku myślał, że to jest intro i nie ruszał myszką. To są takie historie, które praktycznie każdy z nas po prostu gdzieś tam miał, bo ja też osobiście tak miałem, że na początku nic nie ruszałem, po czym nagle się okazało, że zaraz, dojechałem, nic się nie dzieje, nic się nie rusza. Boże, ja to mogę ruszać myszką. Musiałem odpalić ten filmik jeszcze raz i obejrzeć go od początku faktycznie, żeby się zobaczyć, że ja tam mogę chodzić, mogę się rozglądać, że tam jest helikopter, a tam jakiś koleś w garniturze. No. Ale ten ruch szkieletowy to była naprawdę niesamowita rzecz i przede wszystkim pamiętam, jak zaszokowało mnie to, bo ten ruch szkieletowy wprowadził też możliwość ruszania ust u tych postaci. Z początku to wyglądało trochę jak pacynki w Muppetach, które po prostu otwierała im się taka klapka i gadały, ale jednak otwierały im się usta. A to wcześniej w grach, nawet jeżeli słyszeliśmy jakiś głos przy tych postaciach, przynajmniej ja pierwszy raz coś takiego widziałem właśnie w Half-Life'ie. Być może coś wcześniej było. Tutaj nie chcę jakby w tym momencie mówić, że nie, ale ja jednak zdecydowanie pierwszy raz coś takiego zobaczyłem w Half-Life'ie. No i dla mnie to był szok. Naprawdę to był dla mnie szok, jak zobaczyłem, że ta postać mówi i ona rusza ustami, to ja się czułem, to jest film, to jest jak na żywo, to jest jak na żywo.
Dokładnie tak. No bank. A bardzo mnie śmieszył, jak wiesz, jak są memy takie właśnie wyśmiewające te czasy koło roku 2000, czy tam lata 90, jak jest pokazana właśnie jakaś grafika a la Gothic 1. I oczywiście Gothica nic nie mamy, ja Gothica kocham, Gothica przeszedłem, Gothic jest boski, no ale wiemy wszyscy, jaka wtedy była grafika, no nie? I wiecie, jest taka postać właśnie w Gothica 1 z tymi taki no centralnie wyciosany po prostu jak z drewna hipek i ludzie wszyscy, wow, fotorealistyczna grafika, nie? albo jak gość właśnie, są jakieś filmiki na YouTube, jak gość tam stoją w kolejce po PlayStation 1, po czym odbierają to PlayStation 1 i gość mówi, że to jest jak film, że on już widział u kolegi, to są generalnie filmy, to już nie odróżnisz od rzeczywistości, nie? Kurwa, teraz tak po latach, jak zatem się nie odróżnisz od rzeczywistości. No to jest masakra, jak szybko zrobiliśmy ten skok. Natomiast tak jak mówisz, tak, chyba w Half-Life'ie masz rację, że zostało to zaimplementowany po raz pierwszy i właśnie dzięki tym animacjom szkieletowym i w ogóle gość, który to zaimplementował, ten ruch ust, wspominał, że to było tak proste, od kiedy już wymyślili te animacje szkieletowe, że zaimplementował to w pół godziny. On po prostu podobno powiedział, wiecie, jak chcecie, to mogę to zrobić, nie? Poszedł, zamknął się tam w swoim pokoju, poklikał, wyszedł i mówi, no już. Tak więc masakra. No ja myślę, że z takich wielkich przełomów też to było, że za pomocą komponentu load save udało im się stworzyć iluzję, że świat Half-Life'a był bez poziomów. To znaczy, zawsze jak graliście w jakiegoś Quake'a, Duma, no to generalnie dochodziliście do końca poziomu, naciskaliście jakiś przycisk i było podsumowanie. Ile zabiliście tam przeciwników, jaki czas, czy tam zginęliście, czy coś takiego, no nie? Natomiast tutaj podchodziło się po prostu do jakiegoś wejścia, było chwilę loading i była dalsza część planszy. I to było jak po prostu jeden wielki świat, tu jakby nie było poziomów, tak. Po prostu poruszałeś się po wielkiej bazie. I oni to właśnie zrobili za pomocą komponentu load save, który wyciągnęli z Quivera i po prostu to wychodziło na to, że dochodziłeś do pewnego rogu planszy i tam po prostu robił się jakby load. Po prostu jakbyś wczytywał swojego save'a wcześniej zrobionego w tym miejscu, oczywiście wcześniej przygotowanego po to, żeby to się mogło zdarzyć, no i pojawiałeś się w innym miejscu. Tak więc genialne po prostu użycie bardzo prostej funkcji. Tak samo genialne jak te animacje szkieletowe, które przecież wszystko, co naprawdę jest najmądrzejsze na tym świecie, jest bardzo proste. Tutaj ja wielokrotnie, jak o czymś czytam, to tak sobie myślę, wow, jakie to jest skomplikowane. Po czym czytam, na jakiej zasadzie sobie działa i sobie myślę, o Boże, o matko, że to każdy mógł na to wpaść, nawet ja, no ale jakoś nie wpadam. Nigdy.
No tak. Znaczy wiesz co, oni tak mocno przebudowali silnik Quake'a i tak dużo dodali do niego, że ja osobiście jak wiele lat, jak słyszałem o tym, że wiesz, w tej chwili mamy trochę inny dostęp do informacji, ale ja na początku jak gdzieś tam słyszałem, że ta Half-Life to jest w ogóle na silniku Quake'a, to zawsze miałem takie na pewno na silniku dwójki, miałeś na myśli dwójkę, bo po prostu wiesz, to jak wyglądał Half-Life, a to jak wyglądał Quake 1, to jest po prostu to nie ma co porównywać, nie? Po prostu to kolorowe oświetlenie, które gdzieś tam tak. W Half-Life'ie się pojawia, to jak ten obraz jest ostry w porównaniu do tego, co było w Quake'u, to jest w ogóle... To jest masakra. Ale jak dla mnie Quake 2, który wychodził w tym samym czasie i dawał dużo lepszy silnik teoretycznie, moim zdaniem ten Quake 2 nie wyglądał tak dobrze jak ten Half-Life, nie? Więc to no wiesz...
Half-Life, tak,
to...
tak, tak. Half-Life wyglądał jak taka na pewno produkcja nawet nie 3 razy A, ale jak 4 razy A na tamte czasy.
Jak na tamte czasy, było... o Jezus, tak.
Jak na tamte czasy to po prostu zmiażdżyło, no. No wiesz, kolejnym takim jeszcze rzeczą, która mi się kojarzy, to był na przykład procesor sygnałowy. Nie wiem, czy słyszałeś coś o tym? Też było o tym wspomniane.
Nie, o tym nie słyszałem. Możesz mi opowiedzieć.
Procesor sygnałowy, czyli tak naprawdę od tej pory dźwięk miał swoją przestrzeń. To znaczy była różnica, czy jesteś w wielkim pomieszczeniu, czy jesteś w wielkim pomieszczeniu z echem, czy na przykład w szybie wentylacyjnym.
To wiesz co, tak, okej, dobra, dokończ, bo będę miał w takim razie coś ci do powiedzenia o tym.
Mhm. To znaczy, wiesz, to nie było tak znane i powszechne w innych FPS-ach, przynajmniej tak mówią twórcy, przynajmniej w tym dokumencie właśnie, który wypuściło Valve. Nie mówię, że tego nie było w żadnej grze, natomiast nie było to tak powszechne, a w Half-Life'ie było zastosowane i faktycznie muszę przyznać, że dodawało to takiej trochę imersji, gdy na przykład poruszałeś się w tym, no już mamy zatem przykład ten szyb wentylacyjny, gdzie tak dudniło to, nasze kroki dudniły, a z kolei na wielkiej hali słychać było to echo gdzieś odbijające się od ścian, przynajmniej to robiło taki efekt i pamiętam, że panowie nazwali to procesorem sygnałowym, ty jako osoba, która jest na dźwięku... czyli trochę odchylona, pewnie zaraz tutaj walniesz mi jakąś stary z tymi rozprawką na ten temat, ale mimo wszystko tak oto opisywali to panowie w dokumencie.
To wiesz co, to ja sobie przeskoczę z punktu, który miałem wpisany gdzieś tam do rozmowy na temat samej gry, ale w ogóle dźwięk. Myślę, że w takim razie zrobimy tutaj małą pauzę i powiemy dwie rzeczy o dźwięku. Pierwsza jest bardzo pozytywna, bo to, co mówisz, faktycznie po raz pierwszy słyszałem dokładnie tą przestrzeń, słyszałem, co się dzieje dookoła i to wszystko się działo w takiej przestrzeni 3D. Co więcej, wprowadzono kilka mega kultowych dźwięków, bo w tym momencie, jak nawet włączasz sobie Half-Life'a i ten pierwszy dźwięk, taki wiesz, ta reklama Valve tak naprawdę jak się pojawia, to od razu wiesz, gdzie jesteś. Jakieś dźwięki apteczek, czy dźwięki tego, jak ta apteczka się kończy, wiesz, to wszystko pamiętasz. Od razu wiesz, że to jest dźwięk z Half-Life'a. Są tak charakterystyczne te dźwięki, że jak oglądałem w tym momencie gameplay, bo muszę sobie wrócić do Half-Life'a w ogóle koniecznie. Niedawno grałem w Black Mesa, o której też będziemy rozmawiać. Dwójkę przechodziłem też stosunkowo niedawno, ale do jedynki tej oryginalnej muszę sobie koniecznie wrócić i sobie ją gdzieś przejść. Tylko, że widzisz... To wszystko wprowadziło jeden bardzo duży problem. Te wszystkie odbicia dźwięku, oni nie przewidzieli jednej rzeczy. I teraz tu będzie mały taki tech talk, ale postaram ci się to wytłumaczyć w taki sposób, żeby cię to w miarę zainteresowało.
Ja idę zrobić herbatę, a ty tutaj mów.
Okej. Okay. Generalnie to, co w tej chwili opowiem, faktycznie wynika z jednego z problemów, z którym musi się zderzyć niemalże każdy realizator dźwięku, który zaczyna pracę w studiu nagraniowym. I ja też miałem taki moment gdzieś, gdzie faktycznie na początku, kiedy pracowałem w studiu nagraniowym, miałem z tym na początku problem i nie wiedziałem, jak ten problem rozegrać. No i teraz wyobraź sobie taką sytuację. Dźwięk jest po prostu falą, tak? Czyli po prostu, jeżeli sobie wyobrazimy, to jest taki wykresek, górka, dołek, górka, dołek, górka, dołek, górka, dołek. Teraz załóżmy przez chwilę, że jesteś realizatorem dźwięku, który musi nagrać perkusję. Załóżmy, że nawet sam werbel konkretnie. Nagrywasz sam werbel w studiu nagraniowym z dwóch mikrofonów. Jeden mikrofon jest po prawej stronie, drugi mikrofon jest po lewej stronie, nie? I teraz z obu mikrofonów dostajesz taki sam dźwięk tego samego werbla, tylko że jeden jest z prawej, drugi z lewej, natomiast częstotliwości są niemalże identyczne, no bo to jest dokładnie ten sam dźwięk, tylko nagrany z dwóch miejsc. I teraz wyobraź sobie, że w jednym mikrofonie masz ciut krótszy albo ciut dłuższy kabel, przez co ten sygnał leci o tam jakieś nanosekundy, po prostu milisekundy w zasadzie, przepraszam, o milisekundy szybciej albo wolniej. I te fale, które masz dźwiękowe, ta górka i ten dołek, nagle nie zbiegają ci się w tym samym miejscu, tylko się na siebie nakładają tak, że góra spotyka się z dołem. I to powoduje w twoich głośnikach, czy to co słyszysz, powoduje, szczególnie jeżeli mówimy o odtwarzaniu przez jeden ten sam głośnik, że te fale się znoszą, rozumiesz? Czyli góra się znosi z dołem i zeruje. To jest tak zwana faza, tak? Że po prostu dźwięki są w fazie albo nie są w fazie. I to daje taki efekt, jakbyś słuchał czasami przez rurę, wiesz? To jest tak, jak, nie wiem, czasami słuchasz przez rurę i jest taki dziwny dźwięk, że on tak, coś się nie zgadza z tym dźwiękiem, to jest właśnie efekt tego fazowania, gdzie te pogłosy się ze sobą w taki sposób nakładają, że te fale się kancelują, jedna drugą kanceluje. I oni, tworząc ten silnik, niestety nie rozwiązali tego problemu. I to jest coś, co jest bardzo słyszalne w tym pierwszym Half-Life'ie, że te dźwięki momentami, nawet bardzo często brzmią, jakbyś słuchał je przez rurę. I to jest właśnie spowodowane tym fazowaniem dźwięku. Także to jest taka ciekawostka.
Ale jest, jest to prawda. Znaczy powiem ci tak, słuchając ciebie sam mam chyba fazę, ale faktycznie jest coś takiego, że ten dźwięk, no masz, wiesz, jak mi teraz to powiedziałeś o tej rurze, to coś w tym
jak
jest.
Jak teraz posłuchasz sobie gameplayów Half-Life'a, to na pewno to usłyszysz, że brzmi jakbyś słuchał przez rurę tego dźwięku momentami. Tak, może jest pogłos, że coś, ale to jest tam. Nie?
Wiem. Aczkolwiek, wiesz, w tamtych czasach to wszystko jeszcze takie było niedoskonałe. I nawet podejrzewam, że 99,99% ludzi nie zauważyło w ogóle, że coś z dźwiękiem jest nie tak. Pewnie byli mega zadowoleni, że ten strzał to nie jest blam. To jest blam, 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 blam. Wiesz, to taki jest bam, bam, bouncing tego wszystkiego, nie? No tak mi się wydaje, nie? Że na pewno to robiło mocną robotę, szczególnie jak strzelałeś w jakichś małych pomieszczeniach czy coś takiego. No może to nie było aż tak słyszalne, jak ja to tutaj przedstawiłem, natomiast no, na pewno było coś ciekawszego i ja pamiętam naprawdę... Jestem w stanie naprawdę przywołać sobie w pamięci właśnie ten dźwięk przestrzenny, jakbym ja to wtedy powiedział, który słyszałem właśnie niezależnie od pomieszczenia, w którym się znajdowałem. No dobra, no myślę, że też jeśli mówimy tutaj o przełomach, to chyba najbardziej przełomową rzeczą tak naprawdę dla nas, oprócz tych animacji szkieletowych, oprócz komponentu load save, oprócz procesora sygnałowego, był po prostu żyjący dookoła świat.
Żyjący dookoła świat, który był na tyle spójny razem z całą fabułą gry, że to po prostu powodowało, że miałeś wrażenie, że tam jesteś i bierzesz jesteś uczestnikiem po prostu tych wszystkich wydarzeń. I to, ten żyjący świat dla mnie bardzo mocno łączy się z tym, że w ogóle jest to gra, w której mamy spójną, będącą jakąś ciągłością fabułę, co też chciałbym zauważyć, że jest ogromną nowością jak na tamte czasy, bo jak przypomnimy sobie Quake'a, nawet jedynkę czy dwójkę, do którego w zasadzie mamy jakieś tam bezpośrednie porównanie, czy porównamy sobie to z Duke Nukem'em, gdzie mamy generalnie jakieś podwaliny fabuły, wiemy coś mniej więcej, plus i tak dalej, ale takiej sytuacji, żeby rozmawiać z osobami, które będą jeszcze reagowały na to, co robimy i w ogóle, wiesz, ten świat był na tyle żywy, przede wszystkim tak reagował na to, co się dzieje, że to było aż nierealne, nie? Możliwość, wiesz, gdzieś tam trącenie naukowca, ten naukowiec zaczynał na to reagować, albo w ogóle zrobienie czegoś głupiego przy nim i on na to reaguje, że te wszystkie skrypty im się nie wysypały, bo oni w zasadzie, wiesz, tworzyli też coś nowego, tak? To nie, w tym momencie jesteśmy przyzwyczajeni, że no jest jakaś gra, ja lubię gry z fabułą, dla mnie fabuła w grze jest bardzo istotna, w tym momencie nawet wolę zdecydowanie gry, które oferują mniej bogaty gameplay, ale oferują bardzo bogatą fabułę, niż gry, które są skupione stricte na gameplayu, dlatego ja osobiście nie jestem jakimś wielkim fanem na przykład Metroidvanii, albo ewentualnie, nie wiem, na przykład Souls-like'ów, to nie jest ten mój typ rozgrywki na teraz. Jestem już po prostu na to za stary. To nie jest tak, że ja nie doceniam tych gier, bo są fantastyczne, tylko po prostu jestem na to za stary w tym momencie, żeby gdzieś tam tyle tej energii w to wszystko włożyć. Dlatego ta fabuła jest dla mnie mega istotna w tej chwili. I ta fabuła tam zrobiła na mnie mega wrażenie, bo ona razem w połączeniu z tym żyjącym światem dookoła, który reagował na wszystko, co się dzieje, mogliśmy popsuć tyle rzeczy dookoła. No kto nie latał z tym łomem i nie sprawdzał po prostu, czy nie można czegoś rozbić albo popsuć? No gwarantuję, jestem pewny, że latałeś i sprawdzałeś, to się da popsuć łomem.
No i tak, w ogóle naciskało się wszystko generalnie, dotykało się tam wszystkiego. Mikrofalówkę się włączało, w której wybuchała jakaś zupka chińska. Każdy to, myślę, robił. Otwierał szafkę Gordona. W ogóle było naprawdę... No, świat dookoła żył. Przede wszystkim było bardzo dużo oskryptowanych wcześniej scenek, czyli tu ktoś z kimś rozmawiał. Wchodziliśmy w ogóle do pokojów, do których właściwie tak naprawdę nie trzeba było wchodzić, tylko po to, że widzieliśmy tam rozmawiających naukowców we dwójkę. Oni coś mieli na was grają na tablicy. Podchodzisz, patrzysz się, co tam na tej tablicy mają. Oni coś tam gadają, jakieś śmieszne smaczki, czy ta kuchnia, mikrofalówka, szafki, różne przedmioty. I w ogóle najśmieszniejsze jest to, że inżynierowie bardzo narzekali, że ludzie na początku nie zatrzymywali się i nie patrzyli w ogóle na te wszystkie oskryptowane scenki, które
oni w bólach tworzyli. Bo nie byliśmy przyzwyczajeni, że jest coś takiego, rozumiesz?
Dokładnie tak. Ludzie po prostu nie dostrzegali tej możliwości interakcji. Oni lecieli jak w Q2, wiesz, bo myśleli, że trzeba jak najszybciej w ogóle skończyć, wiesz, level, w ogóle strefy, bany hopy. Już, bang, 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 wiesz, jakby chcieli speedruna robić co najmniej na tej grze. I strasznie ich to denerwowało, bo oni oglądali właśnie te pierwsze kontakty z grą tych graczy i to ich denerwowało, że ludzie biegną po tej grze. Ale to właśnie to jest dlatego, tak jak powiedziałeś, ludzie nie zrozumieli i nie znali jeszcze takiego poziomu interaktywności po prostu. I jakby w każdej grze trzeba było po prostu rozwalać, biec dalej. Tutaj po raz pierwszy można było podziwiać, posłuchać, podotykać wszystkiego,
pomyśleć nawet miejscami,
pozwiedzać,
nie?
Nawet miejscami pomyśleć, dokładnie. I to było piękne i w ogóle świetnie to w dokumencie tutaj Valve powiedzieli, że oni zrozumieli wtedy, że realizm jest fajny, że wykonywanie codziennych czynności w grze nie jest wcale nudne, tylko ciekawe. Ktoś by mógł na przykład powiedzieć, podejdź tutaj, niech on odbije kartę i wtedy mu się otworzą drzwi. Dobra, później każ mu iść po skafander, później coś tam. I ktoś mógłby powiedzieć, ty, no ale dobra, po co mu takiego odbić kartę, iść po skafander, co on jest w pracy i tak dalej, ale tak naprawdę to było właśnie fajne, że gra przypomina rzeczywistość, że nie tylko wpadaliśmy jak wielki koks z jakimś railgunem i strzelaliśmy po prostu do wszystkiego i biegliśmy do przodu, tylko zachowywaliśmy się jak normalni ludzie. Przyszliśmy do pracy, hi Mr. Gordon, dzień dobry panie Gordon Freeman, zapraszają pana do tego i tego pokoju, tam trwa jakieś badanie, podchodzisz tam, ochręcz ci mówi, cześć panie Gordon, ale musi pan oczywiście założyć strój, no to idziesz go założyć. Normalnie jakbyś przyszedł do roboty, masz założyć na sobie kitel po prostu i zacząć pracować. I oni zrozumieli, że właśnie dodawanie tych takich zwykłych czynności jest fajne i powoduje, że gra jest coraz bardziej realistyczna. Przede wszystkim też gra nie może cię ignorować. To jest to, co mówiłeś, jak przepychasz jakieś na przykład postacie, które się znajdują, NPC-ów w tej grze, podchodzisz, wyciągasz broń, celujesz do nich, czy tam strzelasz nagle, to nie może być tak, że strzelasz nad głową naukowca i on dalej do ciebie mówi o jakichś pierdołach. Niech on ucieka, niech on się niech gra widzi twoje działania i twoje wybory. Niech cię nie ignoruje. To nie jest tak, że rzucisz sobie granat w jakimś pokoju, ktoś tam zginie i jest okej, gra leci dalej. To nie może tak być. Gra nie może cię ignorować. I to jest niesamowite, jaki proces tutaj myślowy i jaki proces zrozumienia Valve przeszło w tej właśnie podczas tworzenia Half-Life'a. I dlatego właśnie można powiedzieć, że na zawsze zmienili gaming. Mhm.
A powiedz mi taką rzecz, jak już założyłeś ten kostium, porozmawiałeś z tymi naukowcami w tym super zaawansowanym laboratorium, to nie zastanawiałeś się kiedyś, kiedy zaczynałeś prowadzić eksperyment razem z panami z Black Mesa? Dlaczego do cholery Gordon musi ręcznie w tak zaawansowanym laboratorium wepchnąć wózek z próbką?
Ja się generalnie w tamtych czasach mało zastanawiałem.
Nie, bo to mi też przyszło do głowy jakoś stosunkowo niedawno, jak grałem w remake, znaczy remake, w zasadzie remaster. No, ciężko to nawet zakwalifikować chyba. W każdym razie też zacząłem się tak zastanawiać, czemu ja muszę to ręczyć? Coś tam, jakby mogła to maszyna, co tu się... Dobra, pchamy. Więc takie miałem krótkie przemyślenie.
Ale masz rację. To jest rzeczywiście dziwne, że musiał tam podejść, musiał tam coś popchnąć. No
takie, przełączyć takie ręcznie guzik.
No, dokładnie. Jeszcze mi się tutaj przypomniało, jak ty powiedziałeś z tym łomem na początku. I w ogóle to było śmieszne, że na dodanie tego łomu naciskali projektanci, dlatego że oni chcieli coś do interakcji z otoczeniem. No bo to trochę dziwne by było, jakby Gordon, nie wiem, ręką tam bił w ścianę, a łomem można było nawalać i faktycznie robiły się tam jakieś dziurki, można było coś zniszczyć i tak dalej, więc wymyślili ten łom, żeby on jakby tą interakcję ułatwiał.
No i też charakterystyczny właśnie ruch tego łomu, taki bardzo szybki. W ogóle Gordon się bardzo szybko poruszał, bo biegał niesamowicie szybko, ale też jak machał tym łomem, to powiem ci, że jakbym spróbował tak szybko łomem machać, to myślę, że to nierealne po prostu. Nie, w ogóle nie wiem, ile bym musiał ćwiczyć, to chyba się by nigdy nie udało. Ale to jest, to jest po prostu ten łom, to jest ta kwintesencja z tej gry. Po prostu każda gra miała właściwie pośród tych FPS-ów, pewnie ma do tej pory, coś na zasadzie latarki z Quake'a 2, tak? gdzie nazywaliśmy, że to jest latarka, czyli ta pierwsza taka broń. Oczywiście w Quake'u 1 to była jakaś siekiera. No generalnie gry miały jakąś taką tą najprostszą broń, jakąś startową, ale ten łom z Half-Life'a to jest łom z Half-Life'a, nie? To jest po prostu... Aha. Widzisz łom i od razu masz takie Half-Life, nie? Nie widzisz w tym momencie łom po tych 25 latach i masz takie Gordon.
Tak. A to nie było jeszcze jakiejś takiej drugiej podstawowej broni oprócz łomu? Coś mi tak przypomina,
znaczy,
że
były takie proste, wiesz, pistoliciki, coś i tak dalej. Znaczy, w ogóle powiem ci jedną rzecz a propos broni w Half-Life'ie. To jest jedna z rzeczy, której bardzo nie lubiłem, bo po prostu nie lubiłem sposobu zmiany broni. Nie wiem, jakoś miałem wrażenie, że w momencie, kiedy mam 1, 2, 3, 4, 5, tak jak w Quake'u i sobie po prostu wciskam guzik i szybko przełączam, to jest jakoś spoko, a tutaj trzeba było się nakombinować, a tak, a z tej grupy, z tamtej grupy, to było jedyne coś, co tak naprawdę od samego początku mnie wkurzało, to trochę potem było zmieniane z biegiem czasu, ale generalnie na samym początku, jak tego Half-Life'a grałem, to zmiana broni była jedną z tych rzeczy, która bardzo mnie irytowała.
No, bardzo możliwe. Dlatego, że ja nawet nie pamiętam, jak się broń zmieniała. Jak nie pamiętam, jak się broń zmieniała, to znaczy, że coś było coś, co chciałem zapomnieć już. A co do samych broni, no to myślę, że to były zwykłe jakieś tak właśnie pistolety, jakieś karabinki, jakieś MP5.
Bardzo
takie realistyczne.
Bronie, no.
Tak, dokładnie. Ale oprócz tego były też broń alienów. No, chociażby najbardziej tutaj pamiętam te takie małe stworzonka, które się wyrzucało po prostu. Takie, załóżmy, małe, nie wiem jak to nazwać, chomiki, świnki morskie, które się po prostu rzucało. I one, gdy znajdowały przeciwnika, no to rzucały się na niego chmarami i go, że tak powiem, obgryzały do zera jak piranie. No, jeśli nie znalazły tego przeciwnika, no to mogło się skończyć tym, że cofnęły się i zaczęły się rzucać na ciebie, więc była to taki młot obosieczny, prawda? Trzeba było bardzo ostrożnie z tym, więc bronie, muszę przyznać, przynajmniej dla mnie były niektóre ciekawe, ale też nie były na tyle jakieś fantastyczne, żebym je zapamiętał, jakby chociaż Railgana z Quake'a 2, czy chociaż rakietnicę z Quake'a 2, dokładnie, gwoździarkę, czy chociażby z jedynki. No, tak. To są bronie, które 100% pamiętasz z Half-Life'a.
Nie, po prostu takie strzeladełka, ale za to mega pamiętam przeciwników, no bo ten krab, który na początku na nas skacze, wiesz, to na twarz, co nam próbuje się, wiesz, kurczę, no stary, no po prostu masakra, ale poza tym ten dźwięk z kolei, który był przy takich bezgłowych prosiaczkach, kojarzysz takiego przeciwnika, który tam
dyga. On się nazywa iHound, czyli oko pies, coś takiego, i on ma taki...
Dla mnie to jest prosiaczek. W każdym razie on jak się ładował, to tak...
Nie? Tak kurczę.
Przeciwnicy byli mega. No i oczywiście dźwięk komandosów, którzy gdzieś tam się pojawiają, zjeżdżają na tych linach. Kurde, stary, bo po prostu to wszystko żyło tak. Jeszcze też zobaczyłem, że jedna postać, która jest gdzieś tam kierowana przez AI, czyli na przykład właśnie ten, wiesz, żołnierz jakiś, który tam komandos zjeżdża, nagle walczy z moim przeciwnikiem, z którym ja bym normalnie musiał walczyć i po prostu walczą ze sobą, wiesz, te stwory z tymi komandosami, to miałem takie wow, co tu się dzieje? Więc no po prostu przeciwnicy w tej grze absolutnie mega ich pamiętam. Pamiętam też na przykład przeciwników z Quake'a 1, no bo oni byli bardzo charakterystyczni, ale jak na przykład myślę o przeciwnikach już z kolei z Quake'a 2, to mi się mega zamazują. Coś tam, wiesz,
no,
gdzieś tam.
A w ogóle Tak, są te podstawowe granty, jest ten gość taki, co ma tego machine guna zamiast ręki lewej.
No to jego się pamięta chyba tak, i jego tych pierwszych takich
faktycznie. I szczerze, resztę to tak faktycznie byli, musiałbym sobie przypomnieć mocno, bo... No, bo byli, Nie byli tacy charakterystyczni. No nie, no w Half-Life'ie ci goście z laboratorium, do których przylepił się ten headcrab i chodzili jak takie zombiaki, to jest masakra. No, czy chociażby właśnie ten iHound, okopies, jak go nazwijmy sobie tutaj, był taką właśnie ten dźwięk, który on wydawał. Ej, to był tak obcy dźwięk, że od razu czułeś, że masz doświadczenie z jakimiś alienami, z osobami, które nie są z tego wymiaru. I myślę, że tutaj na pewno przy tej postaci, przy tym wrogu, im się to udało.
Mhm. Tak, zgadzam się.
No i przede wszystkim, wiesz, było bardzo dużo odniesień do popkultury w samej grze, chociażby na początku już możemy, wspomniałeś właściwie o tym gościu wcześniej, czyli na przykład wtedy na fali leciało, generalnie było Archiwum X, a jeśli Archiwum X i jakieś teorie spiskowe, no to oczywiście postać palacza, czyli The Smoker.
Stary, przepraszam, że ci tak wszedłem w słowo, ale w zasadzie Jimman mi się zawsze kojarzył z palaczem z Archiwum X. I tutaj jest faktycznie to jest jakieś nawiązanie celowe? Bo ja nawet nie wiedziałem o tym.
Oni w dokumencie mówili, jeden Harrington, Mike Harrington, powiedział, że Gabe pewnego dnia obejrzał sobie odcinek Archiwum Mix i stwierdził, że ej, też chcę mieć takiego palacza i smokera u siebie, takiego, który właśnie jest, wiesz, generalnie związany z rządem.
Może musiałem być akurat siku wtedy, jak to leciało. Tragedia. Tak, nie zapauzowałem.
No i właśnie mówił mu, że on chciałby mieć takiego palacza u siebie w tym, więc takiego generalnie człowieka Man in Black, prawda? Czyli w garnitur, teczka i w ogóle rządowe okulary. No i faktycznie takiego gościa, czyli on został nazwany, tak jak powiedziałeś, G-Manem, możemy spotkać już na samym początku gry, gdzie rozmawia w jednym z pokoi z jakimś tam inżynierem laboratoryjnym. W ogóle tutaj wyczytałem na necie, to jest bardzo ciekawe, ja tego nigdy nie sprawdziłem, ale generalnie jak piszesz sobie kod noclip, czyli zaczynasz przechodzić przez ściany, to i się przybliżysz do G-Mana, to zobaczysz, że on w teczce posiada pistolet i notatki. Więc jak posiada pistolet, to na pewno już jest z rządu. I w ogóle patrz, jaki smaczek, że oni wiedzieli, że ktoś sobie ten kod noclip wpisze i będzie właściwie każdy tutaj centymetr tego całego laboratorium zwiedzał. Nawet zajrzy do walizki tego G-Mana i zobaczy, że ten gość nie jest zwykłym, wiesz, tutaj wizytatorem, tylko jest kimś z rządu i pewnie maczał palce w tym, co tu się wszystkiego stało. No zresztą samo laboratorium jest Black Mesa, gdzie? W New Mexico. Wszystko zawsze działo się w Archiwum Mix w New Mexico. Tajna baza wojskowa w New Mexico, gdzieś tam czas Zulu. W ogóle pamiętam, jak zawsze mówili. Nie, tylko że 14 czasu Zulu. Jakiego kurwa ja czasu?
Co to Zulu jest? Czas Zulu. Tak, też tak miałem. Jakie Zulu?
Zulu Gula. No więc tak, wiesz, więc faktycznie zawsze mnie to dziwiło, ale jak widzicie, czerpania z popkultury było bardzo, bardzo dużo.
Ja osobiście akurat w jedynce nie doszukiwałem się w ogóle grając odniesień do popkultury. W tej chwili, biorąc pod uwagę, że mam za sobą Black Mesa, która jest swojego rodzaju remake'iem, ale jest w zasadzie robiona od nowa, to już nie bardzo pamiętam, co w oryginale jeszcze takiego gdzieś tam na tą popkulturę nas nakierowywało, więc ja dlatego mówię, że muszę sobie wrócić do tego oryginalnego Half-Life'a 1. On był jakiś czas temu w ogóle za darmo na Steamie do odebrania, więc jeżeli ktoś z was odebrał, to można sobie gdzieś tam ograć na pewno tą grę. Zresztą to było prawdziwe, idiotyczne zdanie. Jeżeli ktoś z was już ma tą grę, to może w nią zagrać. Dziękuję.
Dziękujemy, Andrzej. Dziękuję.
Proszę bardzo, tak. No, ale ja właśnie odebrałem sobie go wtedy i na pewno go sobie muszę poprzypominać, szczególnie, że uwaga, muszę się do czegoś przyznać. Słuchaj, jest 9 lutego i ja w tym roku, znaczy jak nagrywamy, to jest 9 lutego, tak? To jest warte wspomnienia, ale no tak. Ja w tym roku jeszcze nie grałem żadną grę.
Żadną?
No w nic nie grałem jeszcze w tym roku. No bo tak, że sobie odpaliłem, coś zobaczyłem, ale w sensie zobaczyłem, to było odpalenie na 30 sekund, czy działa. O, działa, dobra.
No jeszcze to ja ci nie grałem. To jest zaskakujące, bo to już drugi miesiąc, wiesz, gdyby to był 9 styczeń, no to faktycznie może tam jeszcze, wiesz, resztki kaca leczysz, nie, po Sylwestrze, natomiast no tutaj w lutym, to życzy się długo. No ja ci muszę przyznać, że na przykład ostatnio zacząłem mocno ciąć w tego Gravena, czyli to ta gra no tak, od 3D Realms, która jest takim półheksenem, półheretikiem.
To już jest oficjalna wersja, tak?
Tak, już wyszła wreszcie po chyba 5 latach Early Access, ta gra wyszła. I muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę dobra. Generalnie oni ją za wcześnie wypuścili. Wypuścili po prostu jakąś wersję pre-alpha.
No tak, która, tak. No, nie, ja ją wtedy kupiłem,
no,
pamiętam
słaba,
nawet.
Słaba, no. Tak, była bardzo słaba. Natomiast jak teraz w to zagrałem, o Boże, jaka ta gra jest dobra. I naprawdę dziwię się, jakby ktoś był w stanie wieszać na niej psy. No dziwne jest to, że ten wstęp do tej gry z tym podziemiem jest taki, no, w formie tutorialu i taki może się wydawać, że ta gra jest miałka, ale za 10 minut później wchodzisz już do miasta i właściwie zaczyna się ta prawdziwa gra. Więc jeśli ktoś przetrwa te pierwsze podziemia i że tak bym nie wyłączył już tej gry, to naprawdę dalej jest rewelacyjnie. No i muszę ci przyznać, że ja nawet przygotowując się do odcinka, ściągnąłem sobie Black Mesa, O Black Mesie to zaraz powiemy. Czyli właściwie taki odnowiony Half-Life 1 i ogrywałem go trochę na Steam Decku po to, żeby sobie tego Half-Life'a przypomnieć przed naszym nagraniem. No i popatrz, jakie to w ogóle piękne, nie? Gdzie indziej można ogrywać gry Valve, jak nie na Steam Decku prosto od Valve, nie? Jakie to było piękne dla mnie. Tak czułem się taki, wiesz, wyjątkowy, że zrobiłem wszystko, co jest możliwe, żeby się tutaj z Valve, że tak powiem, pojednać, pobratać i żeby łaski jakieś od Valve spłynęły na mnie.
Wiesz co, no Valve generalnie, powiem ci szczerze, że jest taką grą, jest taką firmą, jak kiedyś był dla mnie Blizzard, bo niestety już nie jest. Dosyć długo się z tego snu blizzardowego budziłem i bardzo długo tak naprawdę nie potrafiłem dopuścić do siebie, że hej, Blizzard już nie jest tym samym Blizzardem. Ale Valve ma dalej wokół siebie taką trochę magię, że do tej pory robi rzeczy, które są w jakiś sposób kultowe. I zobacz, że w zasadzie Steam, którego oni stworzyli, w tym momencie są różne sklepy takie jak Epic, których ludzie po prostu nie przepadają za nimi, nie lubią i tak dalej, ale Steam przez to, że jest od Valve'a i rzeczy, które wypuszcza Valve, ma jakieś po prostu coś takiego fajnego wokół siebie. I ten Steam Deck też jest faktycznie takim urządzeniem, które jest... Powiedzmy sobie szczerze, są lepsze w tym momencie urządzenia już na rynku niż ten Steam Deck, ale generalnie ten jest od Steama, ma wbudowanego Steama, jest coś fajnego w tym i ja się zastanawiam, kiedy oni stwierdzą, że w zasadzie biorąc pod uwagę ilość gier i to, że im pykło to, że w tym momencie twórcy sami dostosowują swoje gry do Steam Decka, czyli coś, z czym mieliśmy problem na PC-tach, że po prostu każdy z nas miał innego PC-ta, inaczej ta gra była optymalizowana pod te urządzenia, coś, więc dlatego po prostu na konsoli mieliśmy gwarancję tego, że one chodzą dobrze, a na PC-cie już było różnie, to kiedy się Steam zdecyduje na zrobienie swojej konsoli stacjonarnej? To jestem bardzo ciekawy.
A wiesz, że była już kiedyś konsola stacjonarna?
Była, tylko no to generalnie był bardziej komputer z różnymi tam, wiesz, z różnymi parametrami, tak. Tylko że chodzi o to, że w tym momencie faktycznie oni wymusili, może nawet nie wymusili, tylko twórcy sami chcą optymalizować przez, w zasadzie wiesz, no sukces Steam Decka, tak? Sami chcą optymalizować gry pod Steam Decka, żeby mieć tą pieczątkę, że hej, działa na Steam Decku. Zobacz, ile gier jest na Steamie i w zasadzie te biblioteki na Steamie ludzie mają przeogromne. Zastanawiam się, czy faktycznie nie wyjdzie takie urządzenie, które będzie miało jedną jakąś tam, wiesz, jedne parametry w miarę i w zasadzie będzie miało informację, że okej, ta gra z tym działa dobrze i będziesz mógł tak naprawdę usiąść na kanapie, tak jak z konsolą, a dalej korzystać z tej samej biblioteki, którą masz na PC-cie. I to mogłoby mieć sens w tej chwili, szczególnie, że Xbox zaczyna mieć problemy coraz większe, ale w ogóle zeszliśmy z tematu Half-Life'a.
Znaczy wiesz, generalnie Steam Deck ma coś takiego właśnie, że masz przy każdej grze masz, czy gra jest, jak ona działa na Steam Decku, czy jest właśnie grywalna, czy na przykład jest bardzo dobrze przystosowana do Steam Decka, czy na przykład jest niegrywalna, chociaż to nieprawda, bo wszystkie niegrywalne gry udało mi się uruchomić, po prostu musicie włączyć sobie tam inny
parametry poustawiać.
Protona. No. Tak, dokładnie, i ona się uruchomi. Tak więc generalnie widać mocny nacisk tutaj Valve na rozwój tego Steam Decka i wcale się nie dziwię, bo to jest coś pięknego. No stary, na przykład mówiłeś wielokrotnie, że na Nintendo Switchu, no mam to samo, Marcin, więc dlaczego mam kupować Steam Decka? No nie wiem, czy byś zagrał w Black Mesa, no nie wiem, czy byś zagrał w tego Gravena, nie?
Nie, no to były tytuły, o których te tytuły, które wtedy wymieniałeś, te, które grałeś na Steam Decku, wiesz, bo teraz na przykład, no faktycznie, no mówisz o pewnych rzeczach, które są bardziej wymagające, ale część tytułów gier, które wymieniałeś wtedy, zdecydowanie były wszystkie te gry na Switchu, co nie zmienia faktu, tak. Że wiesz, ja nie mam Steam Decka, oglądałem twojego Steam Decka i wiem, że to jest świetne urządzenie. Gdybym nie był cebulą, pewnie bym sobie takie kupił, ale widzę po sobie w tym momencie, przynajmniej na razie, że moja faza na malowanie figurek warhammerowskich jest na tyle duża, że jeżeli mam tę wolną chwilę wieczorem, to po prostu siadam do tego stołu, maluję figurki, czyszczę sobie pędzelki i coś tam, wiesz, przy tym dłubie. Po prostu lubię to hobby. I ono jest na tyle kreatywne, coś mi daje tyle, wiesz, tyle daje mi przyjemności, że na razie nie sięgałem po gry. Wczoraj zainstalowałem sobie na Switchu nowego Prince of Persia z dużym takim wreszcie postanowieniem. Okej, to jest ta gra, od której zacznę w tym roku. Jeszcze to nie jest ten moment, szczególnie, że gdzieś tam no lada moment mnie czeka operacja, więc też wiesz, po prostu nie wiem, jak długo będę wtedy bez możliwości grania w cokolwiek, ale generalnie okej. Wróćmy, przepraszam cię, wróćmy do Counter-Strike'a, bo się rozgadaliśmy, tak.
Wróćmy właściwie do Half-Life'a, ale myślę, że bardzo trzeba właściwie tutaj koniecznie powiedzieć o największym modzie, jaki jest do Half-Life'a, jaki powstał i jaki w ogóle modzie tak gigantycznym, że wyrosła z niego całkiem nowa gra.
Właśnie, no stąd ta moja, jakby wiesz, już myślałem, byłem przy Counter-Strike'u. W zasadzie, wiesz, ja zanim zagrałem w Counter-Strike'a, taka ciekawostka, to pierwszym takim modem, w który grałem, który był niemal jak Counter-Strike, to był Action Quake 2, który był takim Counter-Strike'iem w zasadzie dla Quake'a drugiego. I ten Action Quake 2, powiem ci, że no naprawdę robił robotę, więc w momencie, kiedy pojawił się w kafejkach internetowych zaraz po tym Action Quake'u 2 Counter-Strike, no to po prostu, no wiemy wszyscy, co się stało. Ja osobiście, jeżeli chodzi o multiplayer, byłem bardziej z obozu Quake 3 Arena i raczej interesowało mnie granie takie mocno skillowe, mocno dziwaczne, no bo wiadomo, tu latamy na rocket jumpach, w zasadzie robimy strafe jumpy, coś i tak dalej. Counter-Strike szedł w tą stronę, tak jak Half-Life miał te bardziej takie normalne bronie, no to tutaj ten Counter-Strike też szedł tam w stronę bardziej tego, powiedzmy, realizmu. No i to nie była ta gra, przy której spędziłem tyle czasu w multiplayerze. Oczywiście jak każdy gdzieś tego Counter-Strike'a pogrywałem. No a właśnie powiedz mi w ogóle, jak u ciebie było z Counter-Strike'em? Czy to był, czy w ogóle jakikolwiek, nie wiem, deathmatch w wersji jeszcze po prostu Half-Life'a jako takiego, jako deathmatch Half-Life'owy, czy być może w Counter-Strike'u jakoś spędzałeś więcej czasu?
Mhm. Powiem ci tak, ja też byłem Quake'owy. Generalnie jeszcze jak wyszły te dodatkowe tryby, na przykład Capture the Flag w Quake'u dwójce i tak dalej, no to wiadomo, że to się grało w kafejkach. Ukradło się te flagi na zmianę z waleniem po prostu zwykłych deathmatchy, więc to było coś pięknego. Natomiast tak, pamiętam, że oczywiście Counter-Strike mnie nie ominął i to pamiętam, że jestem tak stary, że ja go nawet nie instalowałem jako, wiecie, standalone, czy jako po prostu osobny produkt, tylko musiałem, pamiętam, ściągnąć Half-Life'a i na podstawie tego Half-Life'a dograć moda i to było w ogóle dla mnie pierwsze odpalenie tego Counter-Strike'a. To nawet nie był Counter-Strike 1.6, bo przecież Counter-Strike 1.6 wyszedł bardzo późno, gdzieś tam około 2002-2003 roku.
Nie, nie, 2000 chyba. Wydaje mi się, że to był 2000, wiesz? Jako ten 1.6, to gdzieś był 2000 rok, wydaje mi się. Kogoś końcówka, ale wydaje mi się, że to był 2000.
Okej. No natomiast, tak, wiesz, natomiast było to o wiele później. Ten mod właściwie przeszedł bardzo mocną ewolucję, w ogóle dlatego, że Valve się zainteresowało tym i kupiło prawa od tych dwóch moderów, którzy nomen omen właściwie wypuścili to jako no, zwykli zajawkowicze, po prostu sobie zmodowali grę i właśnie tak jak powiedziałeś tutaj bardzo trafnie, wybrali właściwie dlatego Half-Life'a, bo Half-Life'a cechował ten silny realizm, to nawet właśnie te takie miałkie, zwykłe bronie po prostu, które nie były jakimiś przekosmicznymi, no oprócz broni alienów tam różnych, to były takimi zwykłymi brońmi. No i przede wszystkim cechował się też Half-Life tym i Counter-Strike, że tam parę kulek i ginąłeś, a nie, że dostawałeś z rakietnicy i żyjesz dalej, tak, w Quake'u, nie? Dostajesz dwie rakiety i biegasz dalej. No nie. Więc wiesz, no, w Counter-Strike'u dostawałeś dwie kulki i raczej cię już nie było, nie? Więc z jakiegoś po prostego pistoletu, więc no ten realizm myślę, że mocno się wybijał na pierwszy plan. No i jak się potoczyła historia Counter-Strike'a, to dalej wiemy, no jest to chyba gra, w którą multiplayer jest tutaj najbardziej śledzony poza takimi Fortnite'ami czy czymś. Grubą kasę zresztą można tutaj przecież wygrać w tych wszystkich turniejach. No aż doszliśmy do czasów, gdzie w roku 2023 wyszedł Counter-Strike 2. No więc historia Counter-Strike'a się tutaj mocno, mocno ciągnie.
I w zasadzie to, jak już jesteśmy przy Counter-Strike'u, który powstaje trochę po pierwszym Half-Life'ie, no to warto wspomnieć od razu, że zaczynają się prace nad Half-Life'em 2. No i te prace nad Half-Life'em 2 budzą bardzo dużo emocji. Wszyscy czekają na grę, no bo wiadomo, jedynka po prostu mega zamieszała na rynku. Zaczyna się od tego, że pierwsze materiały, jakie obejrzeliśmy na temat Half-Life'a 2, w zasadzie nawet nie my, tylko dziennikarze, którzy pojechali sobie na prezentację, to teraz ciekawostka jest taka, że ta pierwsza prezentacja jest do obejrzenia na YouTubie. Komuś się udało ją nagrać, co jest dosyć ciekawe, że ona po tylu latach gdzieś tam się pojawiła, bo na początku mogliśmy tylko przeczytać, jak to wyglądało, co się tam działo w trakcie tej prezentacji i zaczęło się od tego, że tak jak tutaj warto wspomnieć jeszcze zanim jakby co pokazano, no to, że jedynka prowadziła właśnie te szkielety, o których rozmawialiśmy sobie wcześniej i to, że te nasze postacie miały po prostu szkielety, to tak w dwójce pojawiło się coś, co w zasadzie było, można było tak nazwać w bardzo dużym uproszczeniu, takim językiem laika, jako wirtualne mięśnie, dzięki czemu tak naprawdę twarze totalnie ożyły. I cała prezentacja zaczęła się od tego, że zgaszono w sali światło. Pojawiła się twarz G-Mana, czyli właśnie naszego tego palacza. Jeszcze z jedynki przez chwilę się wyświetlała, wszyscy sobie siedzieli w niepewności, w ciszy, po czym nagle ta twarz została zastąpiona G-Manem z wersji drugiej, który po prostu w pełni mógł się ruszać, cała twarz mogła się ruszać, mógł nie tylko mrugać sobie oczami, ale mógł generalnie się uśmiechnąć, zrobić groźną minę, unieść jedną brew do góry i to było coś, czego w ogóle ludzie wcześniej nie widzieli. To było tak szokujące, że no zrobiło mega wrażenie. Oczywiście dzięki temu wybuchły dosłownie informacje w sieci, wszystkie gazety opisywały tą prezentację. Ja nawet do tej pory pamiętam artykuł z CD Action, który czytałem wtedy. I jak, wiesz, z tymi wypykami na policzkach czytałem, jak po prostu, że tutaj tak pokazywali go i on właśnie w tym momencie się uśmiechnął, że tutaj coś. I mówię, ja pierdykam, to jest niewiarygodne, co oni opisują, nie? Więc też się czekało na tego Half-Life'a bardzo, bardzo mocno, na dwójkę. No i nie tylko my czekaliśmy na tego Half-Life'a, ale jest też taki chłopak, który się nazywał Alex Gembe, o którym warto w tym momencie wspomnieć. Bo w zasadzie stworzył on coś, znaczy może inaczej, spowodował coś, co jest do tej pory jakby Half-Life'ową legendą. Otóż on był, można byłoby powiedzieć, że hakerem, aczkolwiek tak naprawdę hakerem nie był, bo był po prostu zwykłym chłopakiem, który odkrył przez przypadek w stronie internetowej Valve w tym momencie duże luki. A luki polegały na tym, że były to na przykład konta, które w ogóle nie miały hasła i tak dalej. Zresztą on sam totalnie... bez ogródek o tym w tym momencie opowiada, bo to on był odpowiedzialny za wyciek Half-Life'owej dwójki bety, która była też w ogóle czymś niesamowitym i właściwie jest do tej pory niesamowita pod tym względem, że ta beta zawierała w sobie mnóstwo rozwiązań, które do gry finalnie nie trafiły. Dużo rozwiązań przede wszystkim pod kątem historii, czy pod kątem broni, czy pod kątem w ogóle samego gameplayu, które nigdy do gry nie trafiły i do tej pory jest ona takim trochę świętym gralem, który jest gdzieś tam poszukiwany, gdzieś jak ktoś kocha Half-Life'a, to chce sobie ją ograć. Natomiast teraz, Marcin, wyobraź sobie taką sytuację. Jesteś sobie hakerem, któremu udaje się przez przypadek wykraść wszystkie pliki związane z Half-Life'em 2 przed jego premierą. No i teraz oczywiście wiesz, masz to na swoim komputerze. No i teraz jakby logika nakazywałaby, żeby jeżeli chcesz się tym, chcesz sobie je ograć, no to jest jedno, ale chcesz się pochwalić je nimi przed swoimi kolegami, no to wypadałoby, żebyś zaprosił do domu kolegów, pokazał, po czym nikomu raczej tego nie dawał, nie? Ale oczywiście, no tutaj następuje pierwszy błąd, bo Alex wysyła pliki swoim dwóm kolegom, czy tam trzem, żeby mogli sobie to ograć. Pod oczywiście karygodnym zabronieniem, słuchaj, nikomu temu tego nie dawaj, ale oczywiście któryś z tych kumpli stwierdza, że w wielkiej tajemnicy da to jeszcze jednemu swojemu koledze, a ten kolega...
Też mówiąc, no i... nikomu tego nie dawaj, nie?
Tak, i już wiemy, jak to się w tym momencie kończy. No oczywiście beta Half-Life'a 2 tuż przed premierą wylatuje sobie na światło dzienne, w Valve następuje totalna panika, w ogóle są przerażeni tym, co się wydarzyło, przez co też muszą przebudować dużo rzeczy w grze, pozmieniać, premiera zostaje opóźniona, sytuacja nabiera rozpędu, generalnie chłopaka poszukuje FBI, kurde, no robi się po prostu totalny rozpierdziel, nie? Jesteś sobie chłopakiem z Niemiec, warto wspomnieć tak, że to gdzieś były jakieś takie wiejskie obszary niemieckie, no i teraz wyobraź sobie, że jesteś takim młodym chłopakiem, który po prostu jest nagle poszukiwany przez FBI, przez coś takiego, stary, bo pograłeś sobie w grę, którą wykradziono, no i teraz mija jakiś czas poszukiwania przez FBI i załóżmy, że to ty masz podjąć decyzję. I teraz masz dwie możliwości do wyboru. A. Schować się gdzieś na jakiś czas, może na rok, na dwa, żeby sprawa przycichła. Lub opcja numer dwa, napisać z przeprosinami do Gabe'a, że hej, w zasadzie to jesteś fanem jego gier i że bardzo przepraszasz, trochę kiepsko wyszło, ale w zasadzie to może daliby ci pracę? Którą opcję wybierasz?
Kurde, powiem ci tak, stary. Jak znając siebie, to oczywiście schowałbym się pod dywanem, pod kołdrą i w ogóle siedział cichutko i myślał, że mnie nie znajdą, ale ja to ja, a podejrzewam, że właściwie gość, który chce właściwie zrobić jakąkolwiek karierę wielką i który nie boi się właściwie czegoś takiego, to pewnie wybrałby tą opcję drugą, czyli napisać do Gabe'a.
Tak właśnie zrobił.
Jestem pewny, że Gabe by mu tą robotę dał, bo teraz tak często jest, że hakerzy coś tam krakują, na przykład jakąś aplikację, czy coś tam robią w grze, po czym wysyłają i mówią, hej, skrakowałem waszą grą, grę, albo zrobiłem to. Dacie mi pracę? No. Wiecie, o co chodzi, nie? Nawet firmy cieszą się, że z napływu takich ludzi. To jest, wiecie, wysyłanie skrakowanej gry, to jest jak wysyłanie CV.
Mhm. Wiesz co, no właśnie Alex poszedł tym samym tokiem rozumowania, ale niestety Gabe już nie do końca poszedł tak, jak ty uważasz. I wyglądało to tak, że odpisał i powiedział, odpisał Aleksowi, powiedział, Aleks, no tak, przyjmujemy przeprosiny, oczywiście rozumiemy, no kiepsko wyszło, tak jak mówisz, ale przyjedź do naszej siedziby na rozmowę kwalifikacyjną, tu będziemy na ciebie czekać z ciasteczkami i herbatką, będzie też ciasto. To takie nawiązanie do portala.
W każdym razie... To miłe, ale to miło się zachował, to myślałem, że gdzieś tam, że już policja po ciebie jedzie, nie? Generalnie.
No tak, tylko że realnie to wyglądało tak, że Gabe po prostu zadzwonił w tym momencie do FBI i powiedział tam, tu są takie krzaki przed naszą siedzibą, tam się zaczajcie i tam będziecie siedzieć i czekać, nie?
To Gabe dobrze zagrał w nie. O kurde, no i co
I teraz wyobraź sobie, że gdyby do tego faktycznie doszło, gdyby, bo wiesz, no Alex już sobie kupił bilet i już tam praktycznie leciał, wiesz, żeby na to spotkanie. Ale niestety był poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Niestety albo może na szczęście, bo gdyby go złapało to FBI tam w Stanach, to ja myślę, że po pierwsze posiedziałby pół życia, a po drugie do końca swojego życia oddawałby tak, myślę, 90% swoich zarobków Gabe'owi. Tak, sądzę, żeby się to skończyło. Ale tak się stało, że zatrzymała go niemiecka policja u niego jeszcze w kraju. I teraz Alex opisuje to w ten sposób, że w zasadzie, i to stary... To jest ciekawe, że on wdał się po prostu w dyskusję i w rozmowę na ten temat pod materiałem, który jest na temat tego wycieku na YouTubie, nie? Po prostu, no tak, siema, to ja, wiesz, no to faktycznie, to tutaj tak, to moje zdjęcie widzicie, nie? To zrobiłem to i to. I on zaczął opisywać, co, jak to się wszystko potoczyło i okazuje się, że niemiecki system sprawiedliwości bardziej jest skupiony na tym, żeby resocjalizować ludzi, niż tak naprawdę, żeby dawać im jakąś niesamowitą taką, wiesz, niszczyć im życie. O, może w ten sposób. Że bardziej skupiony na tym, żeby, żeby tą osobę zresocjalizować, niż żeby tak naprawdę, no, ktoś został totalnie zmasakrowany za to, co zrobił. I Alex dostał bardzo niski wyrok, bo w zasadzie to, wiesz, po 3 latach takiego wyroku... Można by powiedzieć, że niemalże w zawieszeniu, no to już wszystko się zrehabilitował według niemieckiego prawa, przez co został oczyszczony. Wiemy o co chodzi, tak? No po prostu odbył już karę swoją. I dzięki temu nie doszło do sytuacji, że został w Stanach aresztowany przez FBI, nie? No i oczywiście już w tym momencie raczej podejrzewam, że nie prosi już drugi raz Gabe'a o pracę. Nikt o to akurat go nie zapytał, ale myślę, że wszyscy możemy się wyjść spokojnie z założenia, że już drugi raz Gabe'a o pracę nie prosił, nie? Także tyle wiem.
Ale nie, no to ci powiem, że wow. No to Gabe musiał być bardzo wkurzony. Zresztą ja widziałem tam w jakichś wywiadach, czy tam transkrypcjach tych wywiadów po prostu, jak Gabe mówił, że był taki trochę dosyć mocno załamany i mówił, że no nie, to jest not cool, jak to mówił. Nie fajnie. No i wcale mu się nie dziwię, bo wiesz co, żeby to jakoś żeby on po prostu skrakował tą grę i tam do nich wysłał, że tak jest, no to co innego, ale to, że ona wyszła na świat, no to słabo, bo im tu prawdopodobnie, wiesz, no poświęcili parę lat życia, żeby tą grę dopieścić i wypuścić ją, wiesz, no to jest tworzenie swojego produktu, to jest stres i tak dalej, po czym ktoś ci to wykrada i wrzuca w sieć. O, nie dziwię się, że Gabe nie był aż na tyle fajnym gościem i nie powiedział, że hej, stary, spoko, zapominamy o tym, że zniszczyłeś mi ostatnie 5 lat. Chodź, napijemy się kawy, nie? No, w sumie masz rację. Trochę naiwnie do tego podszedłem, myśląc, że dadzą mu tą pracę i w sumie, jak ty teraz tego powiedziałeś, to wcale się nie dziwię, ale historia bardzo, bardzo ciekawa.
No, podobno straty finansowe były na poziomie 250 milionów dolarów.
To dzięki, cześć. No, masz rację, w resocjalizacji w Stanach by pewnie dostał, nie wiem, 50 lat i jeszcze 3 miliony jakiegoś tam dla rodziny. No, Stany się nie pierniczą z takimi rzeczami, no to prawda jest, więc tutaj ostry hardcore. No dobra, właściwie to jeszcze na koniec chyba można by wspomnieć o tym, że jeśli ktoś by sobie chciał zagrać w Half-Life'a, ale nie tego takiego oldschoolowego, dlatego że jest, no, trochę alergicznie reaguje na aż tak starą grafikę, to bardzo polecamy wam Black Mesa, czyli fanowski remake oryginału Half-Life'a, który został napisany już w Source Engine, był na początku jako mod właśnie do Half-Life'a 2. No i w sumie właściwie Valve, tak samo jak z Counter-Strike'em, znowu tutaj zobaczyło potencjał i tak to oto Black Mesa stała się osobną produkcją, chociaż jej tworzenie trwało bardzo długo, dlatego że pierwsza właściwie data premiery produktu została ustalona na 2009, później został opóźniony o 3 lata, później został udostępniony na Steamie w Early Access w 2015 i dopiero w 2020 gra została w pełni wydana, wyszła z Early Access, czyli właściwie 15 lat pracowano nad Black Mesą, ale patrząc na to, co dodano, czyli właściwie napisano tę grę praktycznie od nowa w tym silniku Source, wszystkie tekstury nowe, wszystkie modele, a nawet dodano ray tracing, no to myślę, że warto sobie Black Mesa sprawdzić. Ja tak jak mówię, ogrywałem sobie na Steam Decku, no jest to cudowna wersja Half-Life'a. Nie wiem, czy byłbym już w stanie zagrać w Half-Life'a jedynkę, mając do wyboru Black Mesa. Jednak chyba wolałbym tą zremasterowaną wersję właśnie pod postacią tej gry.
Ona trochę pozmieniała w samym, wiesz co, może nie w, no w fabule trochę też, no w zasadzie tam jest trochę pozmieniane i jest świetna. Jest świetna, ale to nie jest do końca ta sama gra, więc ja dlatego mówiłem o tym, że chcę się cofnąć do starego Half-Life'a, żeby go sobie przypomnieć i porównać z tą Black Mesą, ale tak, zgadzam się z tobą, że trzeba ją ograć.
Must have.
Must have. Zgadza się. I co? Myślę, że co? Dobrnęliśmy chyba do końca tak naprawdę, jeżeli chodzi o Half-Life'a. Mhm. Powiedz myślę, mi, tak. Gdybyś miał w tym momencie powiedzieć komuś, kto... jest może młodszy od nas i nigdy Half-Life'a nie ograł. I miałbyś do zaproponowania nie Black Mesa, tylko tego oryginalnego Half-Life'a, tylko i wyłącznie, tak? Załóżmy, że tylko i wyłącznie jest ten stary Half-Life, ale miałbyś do pokazania jakiemuś tam dzieciakowi powiedzieć, hej, stary, zobacz, od tego się zaczęła historia FPS-ów. Czy pokazałbyś tą grę, czy byś stwierdził, nie, to już chyba za stare?
Wiesz, wrócił bardzo, że tak powiem, klimat tych shooterów z dawnych lat. Na Steamie powstała nawet osobna kategoria nazwana Boomer Shooter. To już o czymś znaczy. Więc myślę, że dzieciaki lubią właściwie, bo doszliśmy do takiego etapu, że ta grafika już jest wciąż tak fotorealistyczna, że ja jestem, to znaczy dobra, foto, do, okay, do, wiem, za 5 lat, 10, 15 powiemy, a pamiętasz jak wtedy mówiłeś, że jest fotorealistyczna, no dobra, ale jesteśmy bardzo blisko, patrząc na silnik Unreal Engine 5 chociażby, to już jesteśmy bardzo blisko realizmu, no nie? Więc czasami jednak człowiek chce pograć w grę, kolorową grę, jak Mario 1, jak coś, a nie patrzeć na coś, co wygląda jak rzeczywistość. Rzeczywistość tam mam za oknem, nie? Więc czasami chce sobie uciec w coś kolorowego, coś, co wygląda jak 100% gra. Dlatego te boomer shootery, te wszystkie teksturowe, pokraczne gry, można by już teraz powiedzieć, wracają wciąż do łask i być może taka młodsza osoba by się nią zainteresowała albo skwitowałaby ją no uśmieszkiem takim, że oj, dziadku, wiesz, już skończ, nie, i weź leki, ale mimo wszystko też nie pachnęłaby takim śmiechem. Myślę, że Half-Life do dziś wygląda tak dobrze, jest tak dobrze zrobiony, że 25 lat później ta gra dalej trzyma poziom i dalej jest solidnym produktem.
Tak, ja osobiście uważam, że jest to jedna z najważniejszych gier po prostu, jaka kiedykolwiek powstała. Tam się, że nikogo nie musimy przekonywać. 100%. Więc jeżeli Half-Life'a nie graliście, to zarówno tego starego Half-Life'a polecam, Black Mesa tym bardziej polecam, żeby... Jednak może inaczej, ja bym polecił tego starego Half-Life'a, jeżeli ktoś go nie widział i ktoś w niego nie grał, żeby zobaczyć, od czego się zaczęły zmiany tak naprawdę w grach komputerowych. Jak to wyglądało wtedy, tak? Żeby mieć kontakt z tym Half-Life'em, który po prostu, z którym mieliśmy kontakt też tak. My. A jeżeli ktoś Half-Life'a wtedy grał i chce sobie przypomnieć, no to tym bardziej polecam po prostu pogranie w Black Mesa, bo jest zrobiona świetnie, wygląda świetnie, brzmi świetnie, jest po prostu fantastyczna.
Tak, jeszcze sobie tylko dodam na koniec, że w ogóle PC Gamer wybrał chyba Half-Life'a grom...
Wszechczasów.
Dekady? Wszechczasów? Jakoś tak. Jakby mieli wymienić jedną grę, to właśnie wybierali Half-Life'a.
Tak.
Coś w tym jest, coś w tym jest i jeśli kogoś to ominęło... to zachęcamy, bo naprawdę jest do czego wracać i no, jest co zobaczyć.
Jasne. Okej, okay. Dziękujemy wam jak zwykle, że byliście z nami w kolejnym odcinku. Teraz jak zwykle możecie znaleźć nas na YouTubie, możecie znaleźć nas na Spotify'u, możecie znaleźć nas również na Apple Podcast, na naszym Facebooku, także tam wszędzie w razie czego, jeżeli do nas napiszecie... czy cokolwiek, gdzieś tam zostawić jakiś komentarz, to na pewno go odczytamy. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek swoje wspomnienia związane z Half-Life'em, to koniecznie zostawcie nam komentarz. Również na Spotify'u w tym momencie można to zrobić, więc tam jak najbardziej można coś takiego, gdzieś tam komentarz z poziomu komórki napisać. A dzisiaj dziękujemy wam jeszcze raz, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.
Do usłyszenia. Cześć.